Tu Polskie Radio Białystok, podróże po kulturze 20 po 11. I oczywiście, jak Państwo słyszą, trzymamy się blisko kalendarza. Dzisiaj Światowy Dzień Radia i oczywiście nasz program poświęcony w większości temu wszystkiemu, co z radiem jest związane, ale nie tylko, bo w kalendarzu 14 lutego, który nam wszystkim kojarzy się z walentynkami, a okazuje się, że nie powinno się kojarzyć nam to tylko z tym. Robert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska z nami. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to taki alternatywny pomysł na spędzenie walentynek w Muzeum Wojska, ale przy okazji nowej wystawy.
Znaczy wiecie państwo, generał Grodrowiecki lat temu 80 wiedział, że jest coś takiego jak walentynki. No na pewno ta Armia Krajowa powstałaby z tego powodu, a nie z innego.
Tak jest.
No ale niestety, no prawda była taka bardziej prozaiczna, więc tak czy inaczej, no mamy to 80-lecie powstania Armii Krajowej, tak na dobrą sprawę przekształcenia organizacji niepodległościowych. No przecież proszę pamiętać, że te Polska walczyła od września z Niemcami, potem już podczas okupacji też te organizacje istniały. Także tak na dobrą sprawę to 80-lecie to jest przekształcenie Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. No a tak się zbiegło, że akurat są walentynki. Więc muzeum z tego tytułu zrobiło jakby wystawę, która będzie do obejrzenia przy cerkwi Świętego Mikołaja. Też są takie banery jakby, które mają przypominać białostoczanom o tym, myślę, że ważnym w historii
Polski. A to będzie
Polski.
Historia, przywołanie historii, postaci?
I postaci, i historii, też właśnie opowieści o tym, czym była ta Armia Krajowa, czym ona była dla Polski, czym była dla Białegostoku. Też przypomnienie przecież symbolem Armii Krajowej, powszechnie zresztą w kulturze, też tak może bardziej w popkulturze już popularnym jest ta kotwica słynna. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ona nie powstała tak sobie, tylko był normalny konkurs, tak jak teraz się ogłasza konkursy na logo. I faktycznie w 1942 roku ogłoszono konkurs na symbol Polski walczącej. Wśród, powiedzmy sobie, harcerzy zgłosiło się 27 osób, czy też oczywiście anonimowo, no bo to wszystko konspiracja. Joanna Smoleńska wygrała tenże konkurs i pierwszy raz logo tejże, tą kotwicę P wpisane w W w marcu 1942 roku namalowano na murze.
Bardzo popularny w tej chwili.
Dokładnie tak, więc też to też wiąże jakby też 80 lat od powstania tego symbolu, więc tak na dobrą sprawę data 14 lutego, jak widać, jest bardzo uniwersalne.
Tak jest, ale też myślę sobie, że można zakochać się dzięki temu w historii również, prawda? Bo być może ktoś zobaczy postać, która go zaciekawi i pójdzie dalej, czyli pozna po prostu szczegóły no tej trudnej też historii Armii Krajowej.
Czy wiecie państwo, warto znać historię. Ona faktycznie sporo wyjaśnia i też patrząc choćby na Białystok dzisiejszy, też wiadomo dlaczego. Dlaczego wygląda tak, a inaczej. A jak oglądamy zdjęcia przedwojenne, było zupełnie innym miastem, więc wojna niestety spowodowała te zmiany nieodwracalne w strukturze naszego miasta i architektonicznej, i społecznej. No i to po to jest historia, tak, że też warto ją jakby zgłębiać i poznawać. Natomiast niestety, historia chyba jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Także mówimy, że jest nauczycielką życia, ale jak tak człowiek jako historyk sięga wstecz, to jednak popełniamy co jakiś czas
błędy.
Te same błędy.
No właśnie. Chciałam sprawdzić, czy Muzeum Wojska nie zmienia czasem działalności w branżę wydawniczą, ponieważ chyba zaczynacie wydawać gazetę. Jednodniówkę.
Znaczy, no wiecie państwo, żeby dotrzeć, ja rozumiem, że może teraz czytanie nie jest strasznie popularne, jak było kiedyś, no ale mimo wszystko. Chcąc się czegoś dowiedzieć, no warto poczytać. Więc żeby też jakby ograniczać ilość informacji, ale jednak jakoś się skompensować w taką strawialną, przyswajalną treść, wydajemy właśnie z tej okazji tegoż przekształcenia, czy też powstania Armii Krajowej jednodniówkę, która właśnie będzie mówiła o tym, jak do tego doszło, od główne postaci, z tym związane no oczywiście o Białymstoku, czyli o pułkowniku Liniarskim, o okręgu białostockim, też o tym symbolu właśnie Polski walczącej, też o tym parę słów, co się potem stało po styczniu 1945 roku, bo Armia Krajowa się przekształciła w te polskie podziemie niepodległościowe i o tym ta jednodniówka będzie.
I można będzie ją w muzeum od właśnie jutra dostawać.
Tak.
Czyli mogę na przykład, mogę przyjść i powiedzieć, poproszę gazetę.
Tak. I za otrzyma darmo. Pani za darmo jednodniówkę.
To przyjdę na pewno.
Zapraszamy.
No troszeczkę żartujemy sobie tutaj też w okolicy tej daty. No to w takim razie pożartujmy dalej. 11 listopada, wiadomo, ważna data. A tymczasem w Białymstoku 19 lutego.
Że wiecie państwo, no, my w Białymstoku czy na Podlasiu zawsze jedziemy swoją drogą, więc no, dlaczego mamy mieć tak jak wszyscy?
No tak, świętujemy dwa razy.
Tak, więc świętujemy dwa razy. I tutaj też świętujemy dwa razy, więc jakoś chyba to taka nasza tradycja podlaska czy też białostocka. Natomiast prawda jest taka bardziej prozaiczna. Owszem, 11 listopada 1918 roku białostoczanie też chcieli tą niepodległość odzyskać. Też zaczęli rozbrajać Niemców. No taka było jedno ale. Jakby na naszych terenach, ale nie tylko na naszych, jakby na tych dawnych kresach Rzeczypospolitej stacjonowało tak blisko około tam 500 tysięcy żołnierzy niemieckich, bo proszę pamiętać, że Niemcy przegrały wojnę na zachodzie. Natomiast na wschodzie, mimo podpisanego rozejmu, to była dalej silna arma. To były trzy duże związki taktyczne, 3.10. Armia Niemiecka i Korpus Kijowski. Tak jak powiedziałem, no ponad 500 milionów ludzi. W Białymstoku stacjonował trzeci korpus zapasowy.
500 tysięcy.
Tak, ponad 500 tysięcy osób. I no, 11 listopada, tak? Polacy rozbrajają Niemców w Warszawie, w Kongresówce, no bo też granice jeszcze są nieustalone, to wszystko się dopiero tworzy, to jest jeden wielki tygiel. Podpisana jest jakby umowa rozejmowa w Kąpielinie. Teraz jak tych Niemców wycofać?
Zabrać
z tych terenów, powiedzmy sobie, wschodnich. Proszę pamiętać, że w Rosji jest rewolucja. Więc też z punktu widzenia, powiedzmy sobie, państw Antanty, zwycięskich, no tak nie bardzo chcą zabierać tych Niemców, no bo to jest jakiś bufor bezpieczeństwa przed tą rewolucją bolszewicką. No Polacy aż się palą, żeby tych Niemców wygonić, no bo to trzeba wchodzić na tereny nasze, dawne Rzeczypospolitej i też jakby stawić czoło tym bolszewikom. Niemcy, no niekoniecznie się kwapią z tą, powiedzmy sobie w cudzysłowie, wyprowadzką, no bo to jest logistycznie bardzo potężna operacja. I to wszystko trwało tak na dobrą sprawę do 5, takie jakby przepychanki, rozmowy zrywane, wznawiane do 5 lutego 1919 roku, kiedy podpisano tak zwaną umowę białostocką, która jakby regulowała i podawała też datę wycofania się ostatnich jednostek wojskowych z terenów wschodnich. A dlaczego Białystok w tym był tak ważny? Bo Piłsudski miał do wyboru dwie trasy. Jedna trasa to przez, powiedzmy sobie, ze wschodu na zachód, przez Warszawę do Berlina, czy też do Niemiec właściwych, bądź też z Brześcia przez Białystok do Grajewa i dalej do Prus Wschodnich. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jakby co by się mogło stać, gdyby takie 500 tysięcy lekko zrewoltowanego wojska przez Polskę, która się ledwo co powstaje, jakby po zaborach przetaczało.
No ja bym się bała na przykład.
No to dlatego Piłsudski też się bał, bo nie był pewien, co się takiego wydarzy. Więc bezpiecznie było wstrzymać to odzyskanie niepodległości przez, powiedzmy sobie, te tereny wschodnie, między innymi Białystok, zważywszy na ten węzeł kolejowy. I jakby zgodzić się na to, że później to miasto odzyska to niepodległość, ale tych Niemców się jednak przez ten węzeł kolejowy białostocki do tych Prus Wschodnich ewakuuje, co też się stało. I faktycznie ta umowa białostocka to jakby określała. Już 17 lutego do Białegostoku przyjechał komendant wojskowy, pułkownik Dziewulski i 19 lutego Niemcy mieli się rano wycofać, no oczywiście to wszystko trwało, wycofali się dużo później, dopiero późnym wieczorem, po 21 szło, to był czwartek, bardzo taki chłodny, dżdżysty, deszczowy dzień. Wszedł pierwszy patrol polski, czyli 4. pułku łanów późniejszych zaniemańskich do Białegostoku. Euforia, przyjęcie, kawa, ciasteczka w kawiarni lubienieckich na rynku Kościuszki i dopiero parę godzin później, w nocy, pierwszy...
Panowie się po prostu zabrali do domu.
Niemcy wyjechali, natomiast ci Polacy tam oczywiście zostali, natomiast większy oddział Polski wkroczył, powiedzmy sobie, tam około 4 nad ranem 20. To byli żołnierze z białostockiego pułku strzelców. Białostok był wolny, odzyskał niepodległość.
Wspaniale pan tłumaczy tę historię, bardzo, bardzo ciekawie to jest podane. Czy tego właśnie dnia, bo od 18 zaczynają się przypominanie tej historii, będzie również moment na to, żeby właśnie w taki sposób mówić o tym, co się zdarzyło?
Będziemy mówić, natomiast 19 lutego, ja zapraszam państwa do muzeum, bo też cały dzień będziemy przypominać o tej historii, od godziny 10, od jakby opowiadania opowieści, powiedzmy sobie, instalację taką artystyczną tworzymy na zewnątrz 1919, gdzie w formie komiksowej będziemy w taki sposób bardzo przystępny, właśnie mówili o tych wydarzeniach, o których przed chwilą z panią redaktor rozmawiamy. Potem spacer historyczny o 11, śladami niepodległej, czyli w tych miejscach, gdzie faktycznie tegoż 19 lutego te wojska polskie jakby wkroczyły, gdzie to się działo. Warsztaty edukacyjne dla dzieci. No i o 13 otwieramy wystawę. Takim też trochę przewrotnym tytułem Za mundury panny sznurem. Dlaczego tak? Bo proszę pamiętać, że w roku 1919 powstał pierwszy polski mundur powojenny, tak zwany wzór 19. I to był taki też symbol jakby jednoczenia tej armii polskiej. No bo ona się składała z część trzech zaborów, czyli ci żołnierze byli wyposażeni w wszelakie rodzaje mundurów, jakie wtedy były, no bo siłą rzeczy. Kraj dopiero się jakby odbudowywał, natomiast ten mundur wzór 19 był czymś, co miał scalić między innymi też to nasze wojsko. Zresztą to mówimy też o kulturze, to przy tworzeniu tegoż munduru wzór 19 Pracował Wojciech Kossak, rotmistrz ówczesny. Pracował Witold Gębarzewski, czyli wtedy ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego, późniejszy pierwszy dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Więc osoby, które z kulturą i powiedzmy sobie sztuką były związane. Także to była poważna sprawa. I też o tym mundurze, ale o innych mundurach okresu międzywojennego będziemy opowiadać. A żeby było jeszcze ciekawiej, to też chcemy Państwa zaprosić w tym samym czasie na taki happening mundowy, bo przecież miałem taką, mamy fantastycznych twórców, projektantów, między innymi pani Edyta Łus-Mazewska i Stowarzyszenie Wokół Sztuki pokażą kilka projektów współczesnych ubiorów kobiecych, ale inspirowanych właśnie mundurem wojskowym.
Także proszę uważnie śledzić wydarzenia na stronie internetowej i na oczywiście kanałach społecznościowych Muzeum Wojska. Bardzo wszystko to ciekawie wygląda. Dziękuję pięknie za przybliżenie i zaproszenie. Dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski.
Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.